energetycznie. Może jeszcze zanim przejdziemy w przyszłym tygodniu do tych rozmów, które przygotowałam, nagrałam, to jeszcze bym Państwu może streściła, kto wygrał, co tam się tak jakoś wydarzyło, kto kogo wyprzedził. Dramatycznych zwrotów akcji było kilka. W sobotę. Sobota to był dzień zdecydowanie należący do Eduardo Mortary. Rocky Venturi, kierowca, świetnie wypadł w kwalifikacjach, wywalczył pole position i prawie do końca udało mu się jechać na pierwszym miejscu jako lider. Był tylko moment krótki tuż pod koniec wyścigu, kiedy ta sytuacja się na chwilę naprawdę zmieniła, a potem Edo pocisnął i wygrał. Wygrał w pięknym stylu, zanim rzeczywiście było kilka fenomenalnych akcji, walka pomiędzy sławami, między innymi Jeffs, czyli Jean-Éric Vergne. Tam sobie bardzo, bardzo obrał za cel, że dojedzie szybciej, co jest oczywiście naturalne, bo oni się tam po to spotykają, żeby się ścigać. Duże nadzieje pokładano w możliwościach, dzięki temu, że miał dobrą pozycję startową André Lotterer, no niestety nie udało mu się. W kwalifikacjach jeszcze była ciekawa sytuacja. Sytuacja dwóch kierowców zdobyło dokładnie ten sam czas. Regulamin mówi wprost. Ten, który pojechał pierwszy i wykręcił ten dobry czas, był tak samo szybki jak ktoś, kto był już za nim, no to dla niego jest ten przywilej startu na wyższej pozycji. To jemu się należy. Możliwość wystartowania z wyższej pozycji, pomimo tego, że osiągnęło w kwalifikacjach ten sam wynik. Tutaj oczywiście kierowcy, który nie został uznany za tego pierwszego właściwego, to jest frustrujące. Natomiast no, takie są reguły gry. Te regulaminy mówią dość jasno, co jest możliwe, co jest niemożliwe. Kierowcy w ogóle lubią narzekać, zauważyłam, jak nie podoba im się, dołożyli starań, coś tam się nie udało zrobić tak, jakby chcieli, to często dość kwestionują te różne regulaminowe zapisy. No ale tutaj no, trzeba im przyznać, że wiadomo, że będą robić wszystko, żeby pokazać się z tej lepszej strony, po to, żeby osiągnąć więcej, osiągnąć swój cel, w jakiś sposób też zaistnieć, podkręcić trochę atmosferę. Zawsze, jeżeli ktoś mówi, że został potraktowany niesprawiedliwie, że to nie tak, to wzbudza dodatkowe emocje i zainteresowanie, więc o to też trochę chodzi. To są oczywiście rozgrywki nie tylko na samym torze, chociaż nie jest to jakaś taka brutalna, bezpardonowa walka. W padoku widać przyjacielską atmosferę. To jest fenomen moim zdaniem, bo chodzi tu o niemałą kasę, o naprawdę ważne kontrakty, dobrą pozycję, a jednak jest sympatycznie. A jednak udaje się stworzyć taki duży, zgrany zespół, któremu chodzi o to, żeby się ścigać, zrobić z tego show, ale przy okazji spędzić czas w weekend też w dobrym towarzystwie. Drugi dzień, no to jest dzień już nowych zaskoczeń. Tutaj Nyck de Vries stanął na podium. Chyba sam nie dowierzał, że mu się to udało, bo kiedy został poproszony o taki komentarz tuż po wyjściu z samochodu, łamał mu się głos. Był naprawdę rozemocjonowany. Był zdecydowanie zadowolony oczywiście z tego, co udało mu się osiągnąć. No i to jest też fantastyczne widzieć, że ci twardzi mężczyźni, którzy naprawdę muszą mieć nerwy ze stali, bo tutaj nie mogą wziąć emocje w czasie wyścigu góry. Tutaj chodzi o technikę, o to, żeby racjonalnie wykorzystywać te zasoby, które mają. Samochody mają tak małe baterie, że gdyby kierowcy pocisnęli, to starczy im tej energii może na 30 minut. Więc muszą umieć rekuperować, muszą umieć tak zarządzać swoimi emocjami, tak współpracować z zespołem, no żeby dojechać do mety i żeby na tej mecie najlepiej pojawiło się w baterii zero energii. Tak to jest wszystko pomyślane. No ale o tych wszystkich szczegółach będę opowiadać razem z gośćmi w przyszłym tygodniu, a teraz w związku z tym, że jesteśmy w takim energetycznym nastroju, posłuchamy AC/DC. po emocjach związanych z formułą E, podkręconych jeszcze muzycznie przez AC/DC, zabieram Państwa w podróż do przyszłości motoryzacji i tych największych koncernów, które do tej pory świetnie sobie radziły dzięki temu, że sprzedawały paliwa. A te paliwa robiły z czego? No, z wydobywanych surowców, których mamy już nie wydobywać na taką skalę, jak to robimy teraz, nie przetwarzać, nie wykorzystywać, nie spalać przede wszystkim, no bo każdy sektor ma redukować emisję. Transport to oczywiście nie jest to jakiś wyjątek, transport też musi się dostosowywać do tych nowych regulacji, a tak naprawdę one nie są nowe. Od dekad wiadomo, że trzeba coś robić, a już ostatnia dekada to jest dociskanie śruby, dokręcanie śruby i powodowanie, żeby sektor po sektorze coś pozytywnego w kwestiach redukcji emisji CO2 zaczęło się dziać. No i jak tu dalej robić biznes? Jak w takim kraju jak Norwegia, czy Holandia, czy Dania zaczyna spadać na początku tylko w niektórych stacjach, ale w kolejnych latach to będzie się pogłębiać, zacznie spadać po prostu sprzedaż na stacjach benzynowych. Jeżeli, a już wiemy, że ten 2035 rok, o którym mówiono do tej pory w Unii Europejskiej, no jest coraz bliżej takiej ostatecznej decyzji, żeby w tymże właśnie roku przestać sprzedawać nowe pojazdy, nowe wany, nowe samochody osobowe, spalinowe. Komisja Środowiska w Brukseli ostatnio głosowała za właśnie takim rozwiązaniem. Jak nie będzie samochodów spalinowych, nie trzeba będzie sprzedawać też tylu płynów, tylu smarów, tylu olei. Gdzie tu biznes? No i taki Shell, który zaprosił nas do swojego centrum badawczego w Hamburgu, nas dziennikarzy z Europy, związanych z elektryczną motoryzacją i z technicznymi nowinkami, pokazał nam, jak on widzi swoją przyszłość. Oczywiście każdy z nas wie, że ropę, taki Shell, będzie wydobywał jak tylko długo się da, ale już musi budować sobie inny biznes, bo jest po prostu z tych zielonych, zrównoważonych inwestycji rozliczany. To nie jest tak, że firmy mogą sobie robić co chcą. W tej chwili wiele organizacji, wiele różnych struktur patrzy firmom na ręce i rozlicza z tego, jak w całym łańcuchu dostaw rozkładają się emisje CO2. Więc Shell ma kilka pomysłów na to, jak robić biznes, jak z niego nie wypaść. Po pierwsze, tworzy płyny, smary, oleje dla elektrycznych samochodów. To jest zupełnie inny rynek, to jest zupełnie inna technologia, ponieważ potrzebne są płyny chłodzące do baterii, są potrzebne płyny chłodzące w niektórych sytuacjach także do napędu, do silników, ale są potrzebne też bardzo żywotne, bardzo wytrzymałe smary do układu kierowniczego, no bo tutaj też trzeba jednak zadbać i o płaszczyznę tych wszystkich podzespołów i to, żeby to chodziło wszystko płynnie, no i do tego, żeby przekładnia przód-tył też pracowała odpowiednio gładko, no to tutaj pole do popisu ma właśnie Shell. Jeszcze nie wiem, jaki mają pomysł na recykling, na utylizację różnych rzeczy. Mam nadzieję, że tego też się dla Państwa dowiem. Natomiast sporo opowiedzieli nam, sporo pokazali. Cóż, trudno się dziwić. Szukają rozwiązań dla nowej motoryzacji. Współpracują z producentami samochodów. No oczywiście za głowę trzymają się ci, którzy prowadzą niewielkie warsztaty, bo już wiedzą, że to nie będzie tak łatwo. Że część podzespołów będzie po prostu pakietowana, to będą takie całe bloki do wymiany, które pewnie będą głównie dostępne dla serwisów autoryzowanych. Nie będzie już mowy o tym, żeby bardzo często wymieniać jakieś płyny, no bo po prostu tego się nie będzie robić. Więc dla tej branży to będą spore zmiany, ale do tych zmian, mam nadzieję, będzie szansa się przygotować. Coraz więcej jest opracowań pokazujących, jakie konkretnie zawody, jakie konkretnie działy będą potrzebowały wsparcia i to jest ten moment, kiedy po to wsparcie trzeba się upominać, gdzie trzeba po prostu myśleć o tym, żeby się dokształcać, żeby poszerzać gamę swoich umiejętności, bo no, świat nie będzie niestety się już oglądał. Wiemy doskonale, że wielokrotnie tak było, że jeśli ktoś zwlekał z jakimś biznesem, z transformacją w nim, to no, zostawał na lodzie, a tego byśmy bardzo nie chcieli, bo dla nas w Polsce branża motoryzacyjna to jest bardzo, bardzo ważna branża, która daje nam ogromne, która daje ogromne zatrudnienie. No i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby tego zatrudnienia wciąż było dużo w nowych technologiach, niekoniecznie w samej motoryzacji, bo trzeba będzie stawiać stacje ładowania, trzeba będzie je serwisować, no i różne inne rzeczy. No ale trochę odbiegłam od tego, co mówił nam Shell. Shell też chce produkować i sprzedawać wodór. Wodór przede wszystkim dla pojazdów ciężarowych. Widzę, że to nie jest na razie dobry moment, żeby proponować kierowcom samochodów osobowych, może takim, którzy rzeczywiście wyjeżdżają bardzo daleko, bardzo często i zależy im na tym, żeby stosunkowo szybko zatankować ten wodór, ale to są też duże koszty, pamiętajmy, bo taka stacja, w której można wielokrotnie w ciągu doby tankować różne pojazdy, to jest bardzo droga stacja, tam jest potrzebna specjalna chłodząca instalacja, no to niestety wszystko kosztuje. Żeby rozwijać technologię, żeby mieć dostęp do takiego nieszablonowego, niekorporacyjnego myślenia, no to Shell wymyślił sobie, że będzie inwestować w młodych. To nie jest jakieś specjalnie odkrywcze. Wiele firm w ten sposób właśnie tych dużych postępuje i na przykład zaprasza do współpracy startupy. Ale Shell poszedł o krok dalej i zainwestował w młodych, w takich ludzi, którzy jeszcze studiują i pomaga im rozwijać samochód sportowy, wyścigowy, wodorowy. Dzięki temu mają żywe laboratorium. Widzą dokładnie, jak zachowują się ogniwa paliwowe poddawane naprawdę ciężkim próbom. Później te same ogniwa mogą testować w ciężarówkach, wypuszczając je już na trasy w bardzo różne warunki. Mogą jeździć tam, gdzie jest bardzo zimno, mogą jeździć w wysokich temperaturach, mogą jeździć na długich trasach, mogą jeździć też tam, gdzie samochody ciężarowe zatrzymują się często. Więc właśnie nad tym wszystkim pracuje Shell. To oczywiście jest wycinek tego, co nam pokazywano, bo pokazano nam tak naprawdę cały ekosystem, bo tym teraz chcą się zajmować firmy, które do tej pory były kojarzone przede wszystkim z branżą naftową, często też gazową. Teraz inwestują w odnawialne źródła energii, czyli najczęściej w duże farmy fotowoltaiczne i w duże farmy wiatrowe. Coraz więcej chce inwestować w Polsce. Są bardzo zainteresowane tym, żeby budować swoje wiatraki w naszej części Morza Bałtyckiego i handlować tą zieloną, odnawialną energią tutaj na naszym rynku. Zobaczymy, czy to się będzie wszystko udawało. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że jest więcej firm zainteresowanych koncesjami na stawianie wiatraków na morzu, koncesjami wydanymi w Polsce, niż tych koncesji, więc prawdopodobnie to się będzie tworzył szybko bardzo poważny rynek. Dodatkowe przychody, dodatkowym źródłem zarobku dla firm, które do tej pory w prosty sposób po prostu podjeżdżaliśmy do stacji benzynowej, tankowaliśmy i do widzenia, jest udostępnianie najróżniejszej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych bateryjnych. I tutaj naprawdę gama rozwiązań jest ogromna, bo to jest i startup, który oferuje takie punkty ładowania, naprawdę podstawową infrastrukturę, która montuje w lampach ulicznych i to już zaczyna fajnie funkcjonować w Londynie, w Berlinie. berlińskie, znaczy niemieckie przepisy spowodowały, że startup musiał trochę przekonfigurować to, co do tej pory montował w Londynie. No ale tak to wygląda. Każdy rynek ma jakąś swoją specyfikę, są troszeczkę inne przepisy, regulacje i trzeba się do tego dostosować. Ważne, że taki startup we współpracy z dużym koncernem jest w stanie to zrobić. Dodatkowo Shell nawiązał współpracę z dwiema firmami produkującymi stacje ładowania o różnych mocach i małe wallboxy 11 kW i duże, bardzo szybkie stacje ponad 300 kW mocy. Chcą to rozwijać, mają pomysł, no i przyznają, że w tej chwili to nie pieniądze, które chcą zainwestować, są problemem. Problemem jest dostępność mocy, w związku z tym, że wszystkie procedury w wielu krajach ciągną się miesiącami, albo tak jak u nas nawet latami, no to firmy próbują rozwiązywać, jakby obchodzić ten problem i montują magazyny energii stacjonarne, tam gdzie potrzebna jest duża moc do ładowania, co też skłania je do tego, żeby szukać rozwiązań, które mogą w prosty sposób sprzedawać swoim klientom, zdobywać nowych klientów, budować sobie zasób nowych osób zainteresowanych rozwiązaniami, które oferuje Shell. No, jeżeli będą osoby, które nie będą chciały mieć samochodów spalinowych, no to z takich osób klienta po prostu dla Shella by już nie było. Natomiast jeśli ktoś ma samochód elektryczny, może sobie zainwestować w panel fotowoltaiczny różnej mocy, różne są możliwości, a do tego chciałby jeszcze magazynować energię na własne potrzeby, a może nawet skorzystać z takiej wirtualnej elektrowni i stworzyć razem z innymi osobami spółdzielnię energetyczną czy mały klaster, no to tutaj też Shell wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom, wyciąga pomocną dłoń, tutaj też zainwestował w firmę zewnętrzną. Dużo tego opowiadania było. Chyba czas na muzykę. Deep Purple.
Yeah.
Wracamy do elektromobilnych newsów, no bo szybkie wózki to jest audycja czasem trochę nieprzewidywalna. Czasem są rozmowy, czasem jest monolog, tak jak teraz. Czasem jest dużo gości, czasem są relacje z różnych wydarzeń, ale to, co wiem, że zwraca uwagę i dostaje sygnały, że jest potrzebne, to przegląd tego, co w ogóle dzieje się na rynku. A na tym rynku co tydzień coś się dzieje. Dzisiaj zelektryzowała nas wiadomość, że Renault ma pomysł, jak zastąpić Twizy. Twizy to taki mały, dwuosobowy samochodzik z drzwiami podnoszonymi do góry, takimi, zawsze mi się one mylą, czy to są Gullwings, czy to są Butterfly Wings. No właśnie, pamięć dobra, ale krótka. Otóż Twizy to był taki pionierski projekt Renault, projekt, który ja pierwszy raz widziałam w Mediolanie na Expo. No i chodziłam za tymi samochodzikami z aparatem fotograficznym naprawdę grube kilometry. Zaglądałam do nich z niedowierzaniem, że coś takiego może być tak niewielki pojazd gabarytami jest tak świetnie przemyślany, ma tak ciekawe rozwiązania. Tak, w tamtym momencie nie pasował jeszcze do tego spalinowego świata. Sprzedało się ich całkiem sporo. Widywane są naprawdę na najróżniejszych, naprawdę odległych krańcach świata. No i teraz Renault proponuje nowe, małe autko miejskie, głównie z przeznaczeniem przynajmniej na razie w zapowiedziach na rynek w Wielkiej Brytanii, do car sharingu, podobnie jak maluśki Citroen Ami. No zobaczymy, jak będą się te usługi car sharingu w oparciu o mikro samochody rozwijać. W Polsce wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. Choćby z racji tego, że to są pojazdy, które mają mocno ograniczoną prędkość. Zdaje się, że Citroen Ami może rozwijać niespełna 50 km na godzinę. Zasadniczo w mieście właśnie tyle można jeździć, natomiast no, wyjazd na taką trasę toruńską, trasę łazienkowską w Warszawie, no to jest ryzykowne. Wtedy dochodziłoby do, myślę, dość niebezpiecznych sytuacji, bo kierowcy, którzy byliby w stanie jechać szybciej, zgodnie z przepisami, bo tam na pewnych odcinkach można swobodnie jechać 80, no nie byłoby to mile widziane, gdyby pojawiły się takie Twizy, następcy Twizy, albo małe Ami, albo małe Ople, bo tutaj akurat współpraca oczywiście w ramach grupy jest szersza. No, mnie ciekawi, naprawdę ciekawi, bo to jest dobre rozwiązanie. To są takie pojazdy, które spełniają naprawdę wiele różnych funkcji i oczekiwań i dla kierowców nieposiadających własnych samochodów prywatnych. No są takie sytuacje, że jednak transportem publicznym niekoniecznie skorzystanie z taksówki jest jakoś bardziej uciążliwe, chce się załatwić parę spraw siedząc za kierownicą, mając dostęp do tej przestrzeni pod ręką. Ja bym kibicowała, no ale zobaczymy. Ominęła mnie bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła w Warszawie, ale pewnie część z Państwa już z tej nowości skorzystała. Otóż po latach wyczekiwania otwarto naziemne przejścia w samym centrum, blisko rotundy. No i teraz dla niektórych to może być spore zdziwienie, że w audycji motoryzacyjnej pozytywnie dziennikarka mówi o tym, że właśnie zlikwidowano, znaczy tak nie zlikwidowano, no, ale udostępniono. Piesi nie muszą już chodzić pod ziemią. Otóż tak to powinno być. Te podziemne przejścia to jest relikt naprawdę odległych czasów, w których zupełnie inaczej myślało się o miejskiej przestrzeni i o dostępności tej przestrzeni. Pierwszy dzień, jak znajomi poprzesyłali mi zdjęcia, pokazał, że ludzie czekali na to, żeby ruszyć rowerami przez centrum, żeby móc tamtędy chodzić. proszę pomyśleć, jeśli komuś przyszłoby krytykować ten pomysł, jak bardzo ograniczone były osoby z ograniczeniami w ruchu. Osoby starsze, osoby na wózkach, osoby z małymi dziećmi, które podróżują w wózeczkach, rodziny, które mają kilkoro dzieci, jedno w małym wózku, a drugie obok jeszcze na rowerku. Takich osób naprawdę jest dużo. Dodatkowo nie polecam biegania pod górkę, biegania po schodach, po to, żeby dogonić właśnie odjeżdżający autobus. To jest ani przyjemne, ani bezpieczne. No po prostu jest tak, jak powinno być. No i z tego się trzeba cieszyć, z tego trzeba korzystać. Ja tylko, jak tylko wrócę do Warszawy, na pewno to będzie jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzę, bo naprawdę na to przez wiele lat czekałam. Muzykę wybrałam tym razem o nadziei.
Thank you.
muzyka z nadzieją wybrzmiała, a ja wracam jeszcze do ostatniej porcji najświeższych wiadomości ze świata elektromobilnego. Mówiłam Państwu tydzień temu o tym, że Volkswagen wyprzedał wszystko, co miał na ten rok przygotowane do sprzedaży. No, firma cały czas boryka się z problemami z dostępnością komponentów. No i nie bardzo ma czym na razie handlować, ale ma znowu ciekawe zapowiedzi. Otóż chce na amerykańskim rynku zawalczyć o klientów kupujących pick-upy i duże SUV-y. Tutaj robi się ciasno, bo już jest Rivian, startup amerykański, który dobrze sobie zaczyna radzić, a przynajmniej jest dużą nadzieją. Jest oczywiście w zapowiedziach wciąż Tesla, kanciasta, no ale pewnie wielu osobom się spodoba. Jest też Ford F-150 Lightning, duży, poważny rywal, Bronco, jeszcze chyba kilka modeli elektrycznych, no jest oczywiście jeszcze Hummer, który jest w pełni elektryczny i bateryjny tym razem, bo była też seria wcześniej przygotowana wodorowa, zatem Volkswagen szykuje się na to, żeby zawalczyć o przynajmniej fragment tego ogromnego rynku. Rynku, który dla nas Europejczyków no to jest zupełnie inna bajka. Ja wiem, że jest w Polsce sporo osób, które cenią sobie te największe pick-upy, ale one naprawdę do naszych dróg, do naszych możliwości słabo pasują. Zawsze jak je widzę, to się trochę uśmiecham pod nosem, no bo to tak wygląda śmiesznowo. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu będą rozmowy, będą relacje z Formuły E, z Berlina. Następny wyścig w Dżakarcie, no tam się niestety nie wybiorę, ale kto wie, może jeszcze w tym sezonie uda mi się coś dla Państwa zrelacjonować. To mówiłam ja, Agata Rzędowska, elektromobilna Agata, realizował Tomek Górka. Bardzo Ci, Tomku, za to dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.
będzie najgłośniej.